Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie Patryk Obrębski, zawodnik sportów przeszkodowych i płocki trener kalisteniki. Cześć Patryku.
Witaj.
No i rozmawiamy dzisiaj o tobie i o tym, co przed tobą, wielkie wydarzenie przed tobą, ale do tego jeszcze troszeczkę, za chwilę zdradzimy naszym słuchaczom, o czym będzie mowa, ale może tak na początek dla osób, które jeszcze cię nie znają, dla naszych słuchaczy przede wszystkim, którzy cię jeszcze nie znają, jak wygląda twoje życie sportowca i codzienność?
Codzienność jest dość skomplikowana. Pracuję oczywiście na etacie, gdzieś tam zawodowo, natomiast jeśli chodzi o sporty, to jest mój bakcyl, taki konik, który staram się wdrażać praktycznie codziennie. Przed zawodami były to 4-5 treningów w ciągu tygodnia po 2-3 godziny, mimo moich obowiązków zawodowych. Natomiast w tej chwili na roztrenowaniu są to jakieś 3 treningi tygodniowo.
Dobrze, no to na początku owialiśmy wszystko taką tajemnicą, więc pora to zdradzić. Udało ci się zakwalifikować na World Series Finals w Kalifornii w USA. No, wielka rzecz. Sama Kalifornia i USA brzmi niesamowicie, aż dreszcze przechodzą. No to powiedz nam, czym są te zawody, czym są World Series Finals?
Są to zawody przeszkodowe Ninja OCR, czyli krótki dystans, praktycznie bez biegu, gdzie wszystko trzeba przechodzić na siłą w zasadzie rąk, dłoni. Jest to ciekawe o tyle wydarzenie, że są to już finały, czyli są wszyscy, którzy zakwalifikowali się do tej pory, do dnia 24 lipca, w zasadzie 2024, dlatego, że wtedy odbędą się te zawody, mają możliwość wystartować tam i jest to z każdego kontynenta świata praktycznie. W Europie takie kwalifikacje można było zdobyć u nas w Płocku w marcu w tym roku. Udało mi się zdobyć trzecie miejsce w Europie, czyli też tym samym zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata, dzięki czemu mogę polecieć reprezentować Płock, Polskę, ale też i Europę.
No właśnie, to wszystko brzmi pięknie. Kalifornia, USA, zawody wielkiej rangi, no ale oczywiście wszystko wygląda pięknie na pierwszy rzut oka, a co jest największym problemem, żeby właśnie tam się pojawić?
Wiadomo, że koszty, same bilety, żeby polecieć, to jest kilka tysięcy złotych, hotele, drugie powiedzmy 5-7 tysięcy. Jakby tak podliczyć wszystkie koszty łącznie ze startem, z transportem i tak dalej, to wychodzi kwota blisko 20 tysięcy złotych, więc nie są to małe pieniążki. Dlatego gdzieś tutaj są akcje promowania czy też zbierania finansów na to przeze mnie.
No właśnie, w jaki sposób można cię wesprzeć, gdzie można cię wesprzeć, żeby twój wyjazd do USA stał się faktem, żeby twoje marzenie stało się faktem?
Pod namową znajomych założyłem zrzutkę, na której można dokonywać wpłat. Są to darowizny, więc 100% jakby kwoty, która zostaje tam wpłacona, jest mi przekazywana. Natomiast szukam też sponsorów, czy też darczyńców, może bardziej ładniej brzmi, którzy mogliby wesprzeć mnie już indywidualnie. Z racji tego, że współpracuję ze stowarzyszeniem, jest możliwość jakby zrobić to od strony prawnej dla firm, tak żeby też te firmy mogły sobie wrzucić taką darowiznę w koszta.
Powiedzmy sobie troszeczkę więcej o tych właśnie zawodach w USA. Czy to są swojego rodzaju Mistrzostwa Świata?
Tak, dokładnie. Są to Mistrzostwa Świata, czyli wszyscy zawodnicy, którzy zakwalifikowali się w poszczególnych zawodach, zajęli miejsca od 1 do 3, do 4, w zależności od kontynentu, mogą stawić czoła w Kalifornii, właśnie w miejscowości Anaheim, już 24 lipca, czyli taka śmietanka światowa.
Mhm. Czy wiadomo, jak wielu zawodników z Polski się tam dostało?
Powiem szczerze, nie mam takiej informacji. Wiem natomiast, że z Płocka i okolic Płocka jest to około 9 osób. Jest to, przepraszam, 9 dzieci. i ja, czyli 10 osób. Mhm. Te dzieci także zbierają fundusze na wyjazd, natomiast już to robią to we własnym zakresie. Nie sposób tutaj pominąć na przykład Urzędu Miasta, który już wyszedł z inicjatywą wsparcia nas i płocczanie zostali dofinansowani przez nasze miasto, tak abyśmy mogli pojechać i reprezentować nasze miasto na skali światową właśnie w Kalifornii. Także bardzo dziękujemy tutaj miastu za wsparcie.
Bardzo cieszę, że miasto Płock wspiera sportowców i ich marzenia. Właśnie powiedzieć o zawodach w Płocku, które zapewniły ci tą kwalifikację. Powiedz, jak one przebiegały i jakiej rangi też były te zawody?
Te zawody były rangi europejskiej. Mistrzostwa Europy Jungle w Płocku. Na Orlen Arenie odbywało się to przez 2 dni. Pierwszy dzień to były kwalifikacje w grupach, czy to wiekowych, czy to w elicie. Polegało to na pokonaniu bodajże 8, już nie pamiętam, stacji. Na każdej stacji mieliśmy minutę pracy, na której trzeba było pokonać jak największą ilość przejść danej stacji. Czy to wskoki na linę, czy to przejście po poręczach, utrzymanie się na drążku obrotowym, bieg na czas pokonywaniem 2 przeszkód i tak dalej, i tak dalej. Było tego, tych stacji 8, były zróżnicowane. No i jakby przejście każde było punktowane i to się sumowało, dzięki czemu zdobywało się pewną ilość punktów. Dzięki zdobyciu jak największej ilości punktów zakwalifikowałem się z pierwszego miejsca do półfinałów. W półfinałach był to już bieg przeszkodowy typowo, czyli trzeba było pokonać tor. Szczerze nie wiem, ile miał długości, ale kilka przeszkód tam było. Trzeba było to zrobić na czas i pierwsze 4 miejsca wchodziły do finału. Też udało mi się wejść do finału z pierwszego miejsca, najszybszy czas. Natomiast już w finale no, nie obyło się bez błędu i pokonując ten tor, udało mi się go przejść, co prawda, ale zdobyłem tylko 3. albo aż 3. miejsce. Na szczęście nie spadłem. No, jeden drobny błąd, 2 decyzje w 1 sekundę zaowocowały 3. miejscem, ale jak najbardziej satysfakcjonujące, bo plan minimum został osiągnięty, czyli kwalifikacje do Mistrzostw Świata zostały zdobyte.
Wierzymy, że na Mistrzostwach Świata tych błędów już nie będzie i będziesz w 100% zadowolony ze swojego miejsca. Powiedz, do kiedy masz czas ze zbiórką finansów, żeby wszystko zdążyć ogarnąć i wyjechać do USA?
Teoretycznie można powiedzieć, że do wyjazdu. Wyjazd planujemy około 20 lipca, żeby się zaaklimatyzować, wejść tam już powoli na treningi na miejscu. Jest różnica czasowa. Natomiast tak na dobrą sprawę można bardziej praktycznie podejść do tego, że im szybciej, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ zarezerwowanie lotów, zarezerwowanie hoteli, ewentualnych środków transportu, plan jakby działań na... Trzeba podjąć wszystkie decyzje z wyprzedzeniem. Jeśli zrobimy to, zrobię to na ostatnią chwilę, będzie wiązało się to pewnie z wyższymi kosztami, bo na przykład już nie znajdę bardziej ekonomicznego hotelu, albo będę miał problem z dostępnością, albo na przykład z lokalizacją, czyli będę musiał więcej, dłużej dojechać. Dalej będzie to wszystko, więc no, im szybciej zaczniemy planować, robić, organizować, chociaż te plany już trwają, już pewne są kroki poczynione, natomiast no, jeszcze nigdzie nic nie jest zarezerwowane, czekamy jakby na sprecyzowanie środków, którymi będę dysponował, żebyśmy mogli podjąć dalej decyzję.
Próbuję sobie zobrazować, jak będą wyglądały właśnie te zawody w Ameryce i powiedz, czy byłeś uczestnikiem Ninja Warrior? Jeszcze sobie do tego na pewno wrócimy. Czy program telewizyjny, który większość z nas zna, właśnie Ninja Warrior, jest takim odzwierciedleniem tego, co będzie się działo w USA?
Po części na pewno tak. Natomiast w Ninja Warrior to był taki... Jednorazowe przejście toru, którego no nie znałem, tam w zasadzie w Anaheim też tego toru nie będę znał. Też będę miał do niego próby podejścia praktycznie jednorazowe. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno będzie to bardzo podobne lub bardzo, no zbliżone, tak, do siebie. Czy taki sam? Zobaczymy na miejscu. Po powrocie mogę opowiedzieć o tym.
No to o tym opowiesz nam na pewno po powrocie, a teraz opowiedz nam, jak było w Ninja Warrior, jak wyglądała ta część twojej przygody z ninja.
Była to na pewno niesamowita część mojego życia, doświadczenie nowe, dość nietypowe, wiele tygodni przygotowań, kwalifikacji i tak dalej. Dużo wyrzeczeń, bardzo duża organizacja, bo całe nagrywki są na południu Polski, trzeba było tam pojechać, zarezerwować czas, ewentualnie dogadać kwestie transportu, hoteli, osób, które chciały być ze mną na widowni i mnie wspierać, kibicować. Natomiast wiele godzin oczekiwania przed samym startem a startu było około, powiedzmy, minuty. I to wszystko się sprowadza do tych kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, gdzie no, nie można popełnić błędu, żeby przejść dalej. Akurat no, wiedziałem, że jak zobaczyłem tor był bardzo dobry dla mnie jakościowo, wiedziałem, że go przejdę, jak tylko przejdę przeszkodę numer 3, czyli losową, tak zwaną, ja to tak nazywam, dlatego, że jeśli dobrze postawisz nogę w rozpędzie, będąc w biegu, to ją przejdziesz. Jeśli źle postawisz tą nogę, to spadniesz. No i niestety u mnie na czwartej z pięciu belek postawiłem nogę nie w tym miejscu, co potrzeba, dosłownie centymetry i wpadłem, zaliczyłem wpadkę do wody, jak większość innych uczestników. Natomiast pokazuje to, że będąc nawet niesamowicie dobrze przygotowanym, no nie można być pewnym finału. Gdybym przeszedł tą przeszkodę jak najbardziej do finału, czy tor półfinałowy, według mnie na tamten moment był do przejścia. Zdradzę taką ciekawostkę, jadę na castingi do nowego programu Ninja Warrior. Co z tego wyjdzie, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będę starał się powalczyć o to, żeby jednak dostać się jak najwyżej.
A więc pojawia się coraz więcej imprez, na których będziemy mogli ci, Patryku, dopingować i na pewno jako płocczanie będziemy to robić, bo warto wspierać swoich sportowców, których czasami, o których nie wiemy, a których jest naprawdę wielu znakomitych w naszym mieście. Powiedz mi, czy sam jesteś sobie trenerem, czy jednak ktoś pomaga ci w przygotowaniach do tych wszystkich startów?
Jestem sam sobie trenerem, natomiast też korzystam z doświadczenia czy prowadzenia treningów przez płockich trenerów, przynajmniej dwóch czy trzech, tak na szybko myśląc. Jeden w dziedzinie kalisteniki, drugi w dziedzinie crossfitu, trzeci w dziedzinie biegów przeszkodowych, OCR, ninja. Więc no, bardzo im też za to dziękuję, że mogę uczestniczyć na tych treningach. Są to co prawda grupowe treningi, natomiast dużo mi dają wydolnościowo, siłowo, czy też technicznie, bo biegi OCR to nie jest tylko siła czy szybkość, ale też i technika pokonywania przeszkód, co powoduje, że mając technikę, nie mając siły, jestem w stanie szybciej i dalej zajść niż ludzie, którzy są lepiej wytrenowani, ale już tej techniki takiej nie mają. Więc jak najbardziej tutaj kolegom dziękuję.
A powiedz nam też, jak bardzo kluczowa jest różnorodność sportów, które uprawiasz, bo nie uprawiasz tylko jednego sportu, tylko to jest cała gama sportów, która składa się w jedno.
Dokładnie. Starałem się już tak trochę wyspecjalizować w jednej dziedzinie, czyli były to biegi OCR, z których przeszedłem częściowo do Ninja OCR. Natomiast wywodzę się też głównie z gry w piłkę. Po operacji kolana gdzieś tam odpuściłem mocno grę w piłkę, poszedłem w bieganie, no i z kolei to nad wyraz duże bieganie, jak dla mnie na tamten moment, spowodowało gdzieś tam kontuzję nogi, z której musiałem się wyleczyć. No i żeby nie siedzieć bezczynnie, poszedłem z kolei w kalistenikę. I tak mocno zafascynowałem się tym sportem. Kalistenika, czyli ćwiczenia siłowe z wykorzystaniem masy własnego ciała. Najbardziej popularne to jest podciągnięcie się na drążku, czy też zrobienie pompki. To są ćwiczenia kalisteniczne. Tak jak mówię, zafascynowałem się tym sportem i figurami kalistenicznymi, które można wykonać poprzez regularne ćwiczenia, że poszedłem już w tą stronę i właśnie trenera, którego sobie zrobiłem w grudniu, to jest trener kalisteniki. To jest coś niesamowitego dla mnie, ale też nietypowego dla większości ludzi, bo z reguły słowo kalistenika nie kojarzy się z niczym. Jakby nie wiadomo, o co tu chodzi. Natomiast chodzi tutaj o fajne siłowe ćwiczenia, które naprawdę usprawniają ciało człowieka i do których też nie potrzebujemy siłowni, tylko możemy ją robić, trenować tą kalistenikę nawet i w domu.
No właśnie, tak jak powiedziałeś, w kalistenice wykorzystujemy ciężar swojego ciała do ćwiczenia. Czy kalistenika ma według ciebie przewagę przynajmniej pod tym względem nad siłownią?
Są to dwie oddzielne, można powiedzieć, dziedziny. Ja jako kalistenik na przykład nie jestem w stanie podnieść dużego ciężaru typu martwy ciąg z obciążeniem powiedzmy 150 kg. Natomiast osoby będące na siłowni z łatwością to zrobią. Z drugiej strony ktoś, kto regularnie chodzi na siłownię, może mieć problem ze zrobieniem masy lapa, flagi czy podciągnięciem się na drążku, co ja staram się robić, nad czym pracuję i co mi wychodzi już dość łatwo. Oczywiście nie każdy z tych elementów cały czas trzeba pracować nad tym. Więc czy zastępuje? Na pewno jest to troszkę inny rodzaj treningu. Przede wszystkim różnica polega na tym, że kalistenik przemieszcza swoje ciało względem przyrządu, czyli na przykład drążka czy podłogi. Natomiast osoba na siłowni sama jest w bezruchu, a przemieszcza ciężar, czyli na przykład podnosi sztangę leżąc na ławce, tak? Czyli sam ciężar zmienia środek ciężkości, czy położenie. Zdecydowanie dwie zupełnie inne dziedziny sportowe.
A czy kalistenika jest jednocześnie sportem i siłowym, i sylwetkowym?
Jak najbardziej tak. Sylwetkowym, atletycznym, dlatego że ja nie robię masy. Nie zależy mi na tym, żeby zrobić masę. Bardziej skupiam się na zdrowym jedzeniu, zdrowym żywieniu i na tym, żeby robiąc to ćwiczenia, które mam w planach, czy front levera, czy back levera, hefesto i inne figury kalisteniczne, są to bardzo trudne, ale no jakbym wszedł na masę, nie byłbym w stanie zrobić tych figur, tak? Natomiast utrzymując sylwetkę atletyczną, jak najbardziej jestem w stanie siłowo zrobić te no, dość skomplikowane i trudne figury.
No właśnie, powiedziałeś troszeczkę o żywieniu, bo twoje przygotowania to nie tylko sport, ale żeby wchodzić na tak wysokie obroty, żeby jeździć na takie zawody jak Mistrzostwo Świata, to nie jest tylko i wyłącznie przygotowanie sportowe. Powiedz, co jest jeszcze ważne.
Dokładnie. Bardzo, bardzo ważne od pewnego momentu. Zawsze to wiedziałem, ale jakby nigdy nie szedłem w tym kierunku, aż do października zeszłego roku, kiedy to spróbowałem wejść na zdrowe żywienie. Oprócz zdrowego żywienia zacząłem redukować ilość alkoholu, którą gdzieś tam wiadomo, że raz na jakiś czas człowiek może się napić. Natomiast wchodząc już w taki tryb wysilonych treningów, wchodząc w tryb zdrowego żywienia, doszło do tego na ten moment, że kompletnie odstawiłem alkohol, już nie pi, powiedzmy w grudniu chyba ostatni raz, gdzieś próbowałem takich trunków. Wszedłem na dietę typowo sportową, odżywiam się sportowo, zdrowo w miarę, chociaż nie ukrywam, że czasem wpadną jakieś niezdrowe też przekąski, ale to tłumaczę sobie, że w momencie, kiedy tyle trenuję, to mogę sobie czasem pozwolić na coś takiego.
Musi być jakaś nagroda.
Dokładnie. I dzięki temu widzę po sobie różnice na pewno w sylwetce, ale też i w sile. Poza tym, kiedy nieraz wracam właśnie do tego niezdrowego jedzenia, to okazuje się, że mój organizm już na tyle przyzwyczaił się do warzyw, owoców, węgli, białka i tak dalej, czyli tego zdrowego, wartościowego jedzenia, że nie do końca czuję się dobrze jedząc te złe rzeczy. I też zacząłem o tym myśleć, że dzięki temu mam dużo siły do zrobienia tych skomplikowanych i trudnych technicznie figur kalistenicznych, a takie zwykłe rzeczy, jak jedzenie zdrowego żywienia, naprawdę w tym mocno pomaga, tak? Kolejna rzecz, odstawienie alkoholu, super sprawa, dlatego że też nie chłonę zbędnych, dodatkowych, tak zwanych lewych kalorii, które do niczego mi są niepotrzebne w trybie sportowca, aczkolwiek no wiadomo, że nieraz można pomyśleć, że coś cię rozluźni albo jest impreza. W tej chwili się nauczyłem na przykład, polubiłem bardzo coś takiego jak zero. I okazuje się, że jak najbardziej mi to wystarcza. Nawet gdzieś tam na weselu byłem i też zerówki były i jak najbardziej przy tym też można się dobrze bawić.
I to jest wielka umiejętność, właśnie potrafić się bawić także na trzeźwo, bardzo ważna rzecz. No i tak jak powiedziałeś, życie sportowca, szczególnie na wysokim poziomie, to także są wyrzeczenia i te treningowe, i te żywieniowe, więc to bardzo ważne, żeby dla młodych sportowców, którzy nas słuchają, żeby takie rzeczy wdrażać jak najwcześniej, ale tak jak Patryk powiedział, nawet u zawodowców są te odstępstwa i także trzeba trochę normalnego życia bez tych wyrzeczeń kosztować i nie odmawiać sobie wszystkiego. Patryku, powiedziałeś o swojej ścieżce trenerskiej, którą zacząłeś w grudniu. Czy już jacyś podopieczni się pojawili?
Tak, jak najbardziej. Udaje mi się prowadzić zajęcia wzmacniające dla kobiet, które można powiedzieć rozpoczynają przygodę albo chcą rozpocząć przygodę z ćwiczeniami. Być może wynika to stąd, że chcą robić postępy w innych dziedzinach sportowych, bo wiem też i o takich kobietach, ale są też takie, które do mnie przychodzą na zajęcia, które po prostu chcą wyjść z domu, się poruszać albo nie mieć problemu wejścia na trzecie piętro, albo włożenia na przykład wody 5-litrowej do bagażnika samochodu, bo już to jest za ciężko, tak? Więc jakby zakres tutaj moich podopiecznych jest w tym momencie, można powiedzieć, od takiego kanapowca do częściowo zawodowca, bo z kolei drugie studio, z którym współpracuję, to są zajęcia, zajęcia już typowo kalisteniczne, prowadzę je dwa razy w tygodniu i tam już robimy troszkę trudniejsze te figury. Kalisteniki typu właśnie pompki, dipy, podciągnięcia na drążku. Tam już trzeba mieć troszkę siły, natomiast widząc jakby poziom wytrenowania mojego podopiecznego, jestem w stanie pomóc mu i w tej początkowej fazie, i w tej bardziej zaawansowanej. Pytanie też, na co kto się nastawia, tak? Jeśli ktoś chce zrobić muscle upa, czyli wejście na drążek z pozycji wiszącej na górę, nad drążek, to jest dość trudna dziedzina, ale my sobie nad nią pracujemy z moimi podopiecznymi i powoli budujemy siły w różnych tam momentach potrzebnych im do tego, żeby zrobić akurat ten fragment kalisteniczny. No i my prowadzimy zajęcia, można powiedzieć, tematyczne, czyli w tym miesiącu jest muscle up, w przyszłym tym miesiącu jest front lever i tak dalej, albo stanie na przykład na rękach, to też jest figura kalisteniczna.
Patryku, jeszcze zanim zakończymy nasze spotkanie, wiem, że chciałeś podziękować osobom, dzięki którym twoje marzenie jest jeszcze bardziej realne.
Tak, jak najbardziej, to cieszę się tym bardziej, że mogę podziękować osobom, którzy mnie wspierają, czy to mentalnie, czy to fizycznie. Jest szereg ludzi, których pewnie nie wymienię z imienia nazwiska, bo po prostu by było za długo, nie mamy tyle czasu antenowego, ale no, wszystkim znajomym, przyjaciołom dziękuję za to, że mnie namówili do tego, żeby jednak walczyć o ten wyjazd, żebym założył zrzutkę, która już mi dużo dała. Bardzo dziękuję osobom, które pomogły mi w zrobieniu jakby całego szablonu współpracy dla moich ewentualnych osób, które chciałyby mnie dofinansować, plakatów, ulotek. To też jest bardzo ważne dla mnie, dlatego że mnie odciążyły w tym temacie. Bardzo dziękuję Karolowi za to, że mogę współpracować ze stowarzyszeniem My Kreatywni, dzięki czemu możemy przez to stowarzyszenie ewentualnych darczyńców pozyskać. Także chciałem podziękować firmie Kameleon za to, że wspiera mnie, jeśli chodzi o kwestie druku, lub też na przykład Płock za to, że wyszło z inicjatywą i daje nam możliwość takiej nadziei wyjechania na mistrzostwa, bo dzięki temu, że mamy wsparcie z miasta, wiemy, że jesteśmy wartościowi jako Płoczani, że możemy jechać i reprezentować nasze miasto.
Dobrze, Patryku, bardzo dobrze cię już poznaliśmy, więc na koniec sprecyzujmy sobie tą wiedzę i też cel, w którym się tu dzisiaj spotkaliśmy. Powiedz nam jeszcze raz, kiedy odbywają się te główne zawody, do których się przygotowujesz, co to za zawody i w jaki sposób możemy cię wspierać?
Zawody UNA World Series Final sezon 9, czyli finał Ninja OCR przeszkodowych zawodów, odbędzie się w Kalifornii dnia 24 do 28 lipca 2024 roku. Jadę tam jako reprezentant Płocka, Polski i Europy. I jak można mnie wspierać? Otóż można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszym to jest udzielenie wsparcia finansowego na zrzutkę, która jest założona na ten cel. Natomiast drugi sposób jest to ewentualna wpłata od darczyńcy na stowarzyszenie, z którym współpracuję.
Także zapraszamy do wsparcia Patryka, bo na pewno będzie nas dumnie reprezentował na światowej scenie w USA. Brzmi dumnie i mamy nadzieję, że tak samo będzie dumnie, gdy Patryk już tam wyjedzie, bo gorąco wierzymy w to, że mu się to uda. Naszym wspólnym gościem był Patryk Obremski, zawodnik sportów przeszkodowych i płocki trener kalisteniki. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.